Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie.
Błogosławieni ubodzy w duchu, błogosławieni, błogosławieni.
Benedykt XVI zachęcił wiernych do realizowania w życiu programu ośmiu błogosławieństw oraz zapewnił o swojej modlitwie za trędowatych. To informacje z Watykanu. Po nich nadamy reportaż z ośrodka rehabilitacji trędowatych Jivodaya w Indiach, którym kieruje dr Helena Pys. Na niedzielny magazyn zaprasza Leszek Wilczak.
Albowiem oni będą pocieszeni.
Ewangelia dzisiejszej Mszy Świętej wspomina kazanie Jezusa na górze. Osiem błogosławieństw to fundament moralności nowego człowieka, program życia uczniów i wyznawców Chrystusa, to nowy wymiar relacji i wzajemnych odniesień. Zachęcając do realizacji tego programu skierowanego do każdego z nas serca wszystkim błogosławień.
Właśnie kazanie na górze było przedmiotem papieskiego rozważania na Anioł Pański. Jak zaznaczył Benedykt XVI, Jezusowy program ośmiu błogosławieństw nie jest jakąś nową ideologią, lecz nauką, która przychodząc z wysoka, dotyka kondycji ludzkiej. W ten sam sposób Bóg poprzez wcielenie przyjął człowieczeństwo, by je zbawić. Dlatego słowa skazania na górze zachowują swoją aktualność dla całego świata i wszystkich czasów, nawołując do naśladowania Jezusa.
Błogosławieństwa są nowym programem życia, by wyzwolić się z fałszywych wartości tego świata i otworzyć się na wartości prawdziwe, obecne i przyszłe. Gdy bowiem Bóg pociesza, zaspokaja pragnienie sprawiedliwości, osusza łzy smutnym, to czule wynagradzając, otwiera jednocześnie Królestwo Niebieskie. Błogosławieństwa odzwierciedlają życie Syna Bożego, który pozwala się prześladować i doznawać wzgardy, aż po skazanie na śmierć, aby ludziom dać zbawienie.
Stąd też, jak wyjaśnił papież, ideałem świętości dla chrześcijanina jest naśladowanie Chrystusa w jego uniżeniu, by już w tym życiu doświadczać Bożego pocieszenia, a w przyszłym udziału w Królestwie Niebieskim. Dlatego Kościół nie obawia się ubóstwa, wzgardy, prześladowania w społeczeństwie często nęconym przez dobrobyt materialny i doczesną władzę, dodał Ojciec Święty, zachęcając wiernych do kroczenia za Jezusem drogą błogosławieństw.
Benedykt XVI zapewnił o swojej modlitwie za trędowatych oraz ludzi niosących im pomoc. Papież przypomniał, że choć mamy do czynienia z regresem trądu, to jednak wciąż choroba ta atakuje wiele osób żyjących w skrajnym ubóstwie. Dziś przypada Światowy Dzień Trędowatych, zainicjowany w połowie ubiegłego wieku przez Raoula Follero, a obecnie uznany przez ONZ. Kościół od samego początku niósł pomoc trędowatym. Aktualnie na całym świecie prowadzi 529 leprozoriów, najwięcej z nich działa w Indiach. Właśnie w tym kraju żyje aż 70% wszystkich chorych na trąd. Według Światowej Organizacji Zdrowia co roku na świecie przybywa około 250 tysięcy trędowatych. Obecnie są ich 3 miliony.
W środkowej części Indii, 30 km od Raipuru w stanie Chhattisgarh, znajduje się ośrodek dla trędowatych. O tym, że jesteśmy w Jivodaya, świadczy figurka świętej rodziny znajdująca się przy drodze i stamtąd już taką ubitą, możemy powiedzieć, że prawie polną drogą jedziemy do ośrodka. Dwie bramy i na nich napis Jivodaya, co w sanskrycie znaczy świt życia. Od ponad 20 lat pracuje tutaj pani dr Helena Pys.
Dzień dobry.
Pani doktor, dzisiaj ośrodek robi, można powiedzieć, imponujące wrażenie. Kościół, ośrodek zdrowia, domy dla dzieci i dla młodzieży. W 1969 roku przybył tutaj ksiądz Adam Wiśniewski, pallotyn, i rozstawił 3 namioty.
To rzeczywiście jest ciekawa historia. Zacząć od niczego na gołej zupełnie ziemi bez jednego krzaczka i ja przyjeżdżająca 17 lat po rozpoczęciu pracy tutaj, Widziałam prawie to samo, co dzisiaj tutaj każdy może zobaczyć. Przybyło za mojego pobytu tutaj zaledwie kilka budynków, które były już konieczne, ponieważ wspólnota się stale rozrasta i potrzeby zarówno gospodarcze, zaplecza też zwiększają się. Teraz budujemy jeszcze nową szkołę, także rzeczywiście trochę się to rozrasta, ale zastałam ośrodek właściwie w bardzo podobnej postaci jak teraz.
Praktycznie tutaj jest około 500 osób, prawda, w ośrodku?
No nawet czasami więcej, bo mamy też uruchomiony oddział HIV i AIDS i tam są pracownicy z zewnątrz.
Przed kościołem dom, w którym mieszkają dzieci, dziewczynki, bo trzeba też powiedzieć, że tak jak na Indie przystało, osobny jest internat dla dziewcząt, osobny internat dla chłopców.
To jest w ogóle taki obyczaj. W kościołach zwyczajnych takich, nie tylko w ośrodku, gdzie mieszkamy na stałe, też na ogół małe dzieci z matkami wchodzą, ale już starsze oddzielają się i chłopiec pójdzie z tatusiem, a starsza dziewczynka z mamusią.
Jaką pomoc dostają dzieci, młodzież, którzy przychodzą tutaj do ośrodka? Co im oferujecie?
Dzieci i młodzież pochodząca z kolonii dla osób dotkniętych trądem. To są dzieci osób, które nie mogły pójść zapisać dziecka do szkoły publicznej, nie byłoby przyjęte z powodu okaleczeń, z powodu tej stygmy, tego stygmatu choroby na ich ciałach. Przyjeżdżają tutaj i dostają w zasadzie wszystko, co mamy. Dzielimy się wszystkim, więc oczywiście przyjeżdżają po edukację, ale przyjeżdżają w dwóch sukienczynach albo w jednej, często podartej. Jak to żyją dzieci przecież w koloniach, to rodzaj slumsów. Więc jak trzeba dać ubranie, to ubranie. Oczywiście mundurki szkolne to już rzeczywiście na miejscu, bo i nawet na miarę szyte. I poza nauką oczywiście mają prawo do całodziennego wyżywienia. Miejsca do spania też są może ciaśniejsze czasem niż w niektórych domach, ale na pewno wygodniejsze, bo dzieci mają i łóżka, i materace, koce zimą. Tu mają prześcieradła, jeżeli dbają o to, to czyste. Także mają takie znośne warunki pobytu. Szkoła jest dosyć prosta, dla młodszych dzieci nie ma ławek na przykład, ale też tak tutaj jest przyjęte w tym kraju i to nikogo nie dziwi, że dzieci piszą na tabliczkach na początku, a nie w zeszytach. Tabliczka jest sztywna, co że siedzi na podłodze i pisze na sztywnej tablicy, to przecież nie przeszkadza. Nauka jest już w tej chwili, mamy szkołę zarejestrowaną na prawach państwowych do klasy 12 i to jest duża szansa dla zdolniejszej młodzieży. Przedtem musieliśmy ich wysyłać do okolicznych szkół albo na przykład chłopcy wracali do szkół w miejscach zamieszkania. Już po uzyskaniu tutaj papieru, że ukończyli 10 klasę, to już swobodnie sami mogli się zapisać do tych dwóch ostatnich klas. A teraz już tutaj mogą się uczyć w zasadzie do końca, do pójścia do jakiegoś koledżu czy na uniwersytet.
Czyli można powiedzieć, że ten pierwszy etap wykształcenia w jakiś sposób zmazuje z nich to znamie trądu, to, że właśnie pochodzą z rodziny trędowatego?
To jest chyba trochę tak, że nie zawsze i nie od razu wszystko się ujawnia. Tak samo na przykład było z zatrudnieniem mojego paramedyka, który pracuje często w moim zastępstwie. Już w tej chwili naprawdę jak lekarz. No, miał tylko kurs taki felczerski rozpoznawania trądu, ale pracując ze mną wiele lat już nabył takiej wprawy, praktyki po prostu, że można mu powierzyć zdrowie dzieci. Ale właśnie po ukończeniu tego kursu był krótko zatrudniony, dopóki koledzy nie dowiedzieli się, skąd pochodzi. Jak się dowiedzieli, że pochodzi z kolonii, to po prostu po jakimś czasie mu powiedzieli, niestety nie ma już etatu dla ciebie. I tak bywa, na uczelniach to trudniej, bo tam się nie mieszka razem, więc jakby ta wiadomość, skąd ta młoda osoba przyjeżdża, nie jest takie proste, żeby się szybko dowiedzieć i rzeczywiście wykluczyć. Ale jeszcze istnieje możliwość studiowania zaocznego. I to też jest jakieś wyjście dla wielu naszych, nawet okaleczonych młodych ludzi, bo po prostu jeżdżą na egzaminy raz w roku i nie ma problemu rzeczywiście z ukończeniem w tej chwili szkoły wyższej, jeżeli ma się ukończoną szkołę średnią.
A czy potem problem będzie z pracą? Okaleczone ręce, nogi, ale dobry zawód.
Nie, okaleczonych naprawdę nie przyjmą do jakiejś instytucji. No prywatny pracodawca na pewno nie chciałby mieć, bo inni by uciekli, a państwowe stanowiska tutaj zdobywa się w bardzo różny sposób, ale na pewno też okaleczony człowiek, gdyby miał znamiona trądu, to dobrej pracy nie uzyska.
Bacze log ke saath rehne se padhai bhi hota hai, dimag bhi badhta hai, aur time bhi pass hota hai.
Kalpana mówi, że bardzo lubi być dziećmi. Ona też chciała umrzeć. to przeistoczenie było dla mnie dosyć niesamowite, bo ona, znając się odrobineczkę na lekach, zaczęła podkradać mi te leki, znając nazwy leków, zaczęła podkradać się środki uspokajające, ale gromadziła je. Być może chciała jakoś zakończyć swoje życie, ale ja jej zaproponowałam szkołę właśnie. Może mogłaby literek uczyć, jak skończyła 8 klas. I między kikutami palców, malusieńkimi, trzyma kredę i pracowicie pisze na tablicy literki dla najmłodszych dzieci i uczy tych podstaw języka hindi.
Pani doktor, nie było jeszcze okazji, żeby powiedzieć o trądzie, który dla nas się wydaje chorobą straszną. Patrząc na tę kobietę, też możemy się przestraszyć. Ma okaleczone ręce, nie ma zupełnie palców, ma okaleczone stopy. To jest wynik...
Oczywiście trądu, ale nie wszyscy są tak okaleczeni.
Nie wszyscy muszą być tak okaleczeni, chorując na trąd.
Nie muszą i nie powinni już. Teraz, od kiedy jest leczenie, skuteczne leczenie, takich okaleczeń już być nie powinno. To jest stara kobieta, która na trąd chorowała bardzo dawno. Powoli zżerał te jej palce. Wygląda to tak, że po prostu tracąc czucie, tracą możliwość kontrolowania, że dotykają ostrych, czy niebezpiecznych, czy gorących rzeczy i po prostu ranią się, parzą się, powstają rany, często trudno gojące się, bo ta skóra już jest innej wartości, ponieważ jest źle unerwiona i efektem tego bywa utrata najpierw pojedynczych paliszków, całych palców. One z tym kalectwem sobie radzą świetnie.
Ciasma daje kary doma.
Ciasma na ich telepas.
Jak się pani aty, to garty.
To ciasma Ekbar Dzienge Rajpur. To udar ciasma pana Enge. Poprosiła, żeby jej okulary załatwić, bo jednak jej oczy troszkę nawalają. To też jest wynik trądu, że nie domykają się czasem powieki i wtedy oczy wysychają. Trzeba bardzo o to dbać i na to często zwracamy uwagę, żeby ochronić tak samo kończyny, jak i oczy, twarz przed okaleczeniami.
Powiedziała pani, że doskonale sobie radzą mimo okaleczeń. No właśnie, większość tutejszych kobiet w ogóle chodzi w pięknych, barwnych, kolorowych sari. No, ona sama siebie ubiera. Czy przy pomocy kogoś?
Nie, ona potrzebuje pomocy. Ta, która nie ma wcale palców, tak samo jak nasza nauczycielka, potrzebuje czyjejś pomocy. I dlatego nasze pokoje, nasze domy są tak ustawione, żeby zawsze w jednej sali mieszkały też panie, które mogą pomóc jedna drugiej. Ona się porusza sama, ona tak samo może czyścić ten ryż tymi kikutami palców, ona potrafi odgarniać i ona tymi rękoma potrafi pracować. Tylko musi bardzo uważać właśnie, że nie szło okaleczenia dalej, bo czucia ona nadal nie ma. Ona nie ma czucia powyżej łokcia. Także każde zetknięcie z przedmiotem właśnie jakimś gorącym albo ostrym może się źle skończyć.
Czyli grozi kolejnymi ranami.
Tak, kolejne rany, które mogą się znowu źle goić. Jeszcze proszę wziąć pod uwagę klimat. W tym klimacie wszystko się trochę szybciej rozwijają się infekcje, dłużej się goją.
I teraz gdzie idziemy?
Pokój kobiet, jeden z dwóch. Tu mieszkają kobiety samotnie przebywające w ośrodku. To nie znaczy, że samotne. Oczywiście one są w większości oddalone z rodzin. No kobieta, która na przykład porzuciła 5 dzieci. Po to, żeby one mogły żyć normalnie we wsi. Dla niej to był ciężki cios, nie tylko dla tamtej rodziny, ale ona zostawiła dzieci, żeby one mogły zostać w normalnym środowisku.
Czyli ona była trędowata?
Tak, ona była dotknięta trądem. Bardzo ciężko okaleczona trądem i ręce, i nogi. Nie chciała żyć. Kiedy przyjechałam, ważyła 19 kilo, dorosła kobieta, 19 kilo. Teraz wygląda normalnie, przychodzi codziennie na mszę świętą, przychodzi codziennie prawie na różaniec. Uczestniczy we wszystkim. Nigdy nie poprosiła o chrzest.
Czuti zbytki?
Pura ciutka.
Pura ciutka.
Pura ciutka, jak wielku lacia. Mereko bachutkuś. Lacia serachna. Pytam ją, jak się czuje. No, ona jest i cukrzyczką, i czasami ma podwyższone ciśnienie. Pytam, czy kontroluje. No i obecnie nie ma żadnego wrzodu, żadnej rany na nogach, za co podziękowała i Panu Bogu zawsze dziękujemy. Dwa takie pokoje mamy tutaj. Zwykłe, proste łóżka. W miarę wygodne. No, staramy się o to, bo jednak ten materac też jest ważny, żeby się pacjent wyspał. Proszę zauważyć, że one są szersze niż normalne. Dlaczego? No bo te pacjentki muszą sobie ułożyć nogę z opatrunkiem wygodnie. Muszą mieć podpórkę gdzieś tam, czasem pod plecy, czasem pod głowę, a czasem właśnie pod nogami. Jest w wyposażeniu ileś wiatraków, żeby można było się chłodzić.
I rzeczywiście w porównaniu z tym, co jest na zewnątrz, tak. Bo będzie teraz dziś około 50 stopni, to tutaj jest chłód.
No tak, jak weszliśmy, to jest tak, że można, daje się żyć. Panie właśnie zjadły posiłek. Nie mają żadnych innych wyposażeń zbyt licznych. Tutaj tak samo jak dzieci, te panie mają szafy w postaci swojej własnej walizeczki. Układają to na półkach albo pod łóżkiem. Jest dużo sprzętu jeszcze, które wykorzystują na co dzień. Muszą mieć własne miski przecież do mycia, no bo to jednak jest choroba zakaźna. Że to wszystko trzymają gdzieś tutaj w pobliżu siebie. Ponieważ panie tutaj no, pracują tylko jakąś część dnia, zakupiliśmy też dla nich telewizor.
Powiedziała pani doktor, pracują tylko część dnia. Czym się zajmują?
A no, zajmują się tym, czym mogą. Od rana sprzątają na przykład, biorą swoje własne rzeczy. Najczęściej czyszczenie ryżu, warzyw. Tak właśnie na siedzący to mogą wykonywać. Czasem pomagają przy zwierzętach, przy karmieniu kur. Jest nauczycielka wśród nich. Jedna albo dwie z nich pomagają też w praniu. Jedna jest z kasty praczy. Więc jakby z natury rzeczy przypadło jej to, kiedy wpadliśmy na pomysł, że jednak małym dzieciom trzeba częściej prać, niż one by mogły same sobie ubranka, no to właśnie jedną z tych pań zaangażowałyśmy. Zawsze ma jeszcze drugą do pomocy.
Meri dunia hai, tujhe mein kahin, tere bin main kya, kuch bhi nahi.
O czym to było?
Że Pan Bóg jest do niej wszystkim, a bez Niego ona jest niczym. Mamta przyszła do nas niecałe 3 lata temu i była w niedobrym stanie. Miała już zniszczone ręce przez trąd, na nogach rany, zniekształconą trochę buzię, nacieczone wyraźnie nerwy. Nie była leczona. Pochodzi z dżungli, niedaleko stąd, ale ludzie w dżungli żyją troszkę inaczej niż w takich wsiach zbitych i tam sąsiedzi nie zawsze wszystko widzą, a łatwo dziewczynę szczególnie ukryć w domu i udawać, że nic się nie dzieje. Dostępu do lekarza na pewno nie ma, także jej los potoczył się tak dosyć typowo, jak tutaj bywa. Za późno wykryty trąd, za późno leczony, doprowadził do dużych zniekształceń. Kiedy matka umarła, dopiero wtedy skończyła się jej ochrona. Brat powiedział, musisz na siebie sama zarobić. Usiłowała pracować gdzieś po drodze, szukała miejsca do zamieszkania. Jej zniekształcone ręce jednak odrzucały wszystkich. Chwilowo pracowała na przykład przy wyrobie cegieł, co jest po prostu śmiertelną rzeczą dla takich rąk. Bo to kaleczy, niszczy, to są też często te cegły, palają. Ciepłe weźmie w rękę, nie poczuje i kończy się to tragicznie dla naszych trędowatych. Także tak gdzieś tam snując się po tym kraju dotarła do nas i poprosiła o przyjęcie. No i tak mamta została u nas. Mamta jakby od początku, nawet jeszcze nie wierząc w Chrystusa, nic nie wiedząc o Nim, przychodziła do kościoła. Trochę na wzór innych pań, trochę pewnie z ciekawości. Ale kiedy zdecydowała się na chrzest, to powiedziała mi rzecz, która zupełnie jest jakby nie do pojęcia. Powiedziała, że już dawno chciała to zrobić, ale po prostu myślała, że jako osoba z tak niskiej kasty nie będzie przyjęta przez Chrystusa. No, szokujące, ale tak właśnie oni to odczuwają. Odrzucenie to jest odrzucenie. Nie przychodzi im do głowy, że u Chrystusa wszyscy jesteśmy równi, że wobec Boga Ojca mamy równe prawa. Właściwie to jeszcze dodam, że ona to wyznała jako taki grzech wobec mnie. Jak powiedziała, wiesz, jak pójdę do spowiedzi, to muszę się przyznać, że właśnie nie powiedziałam ci tego, że jestem z najniższej kasty. Ja wtedy naprawdę oczy wywaliłam, bo to nie jest wina. To nie jest wina, a ona to odczuwała właśnie jako to jeszcze dodatkowe odsunięcie i ten odstęp taki nie do przekroczenia od tych innych ludzi, którzy tutaj mieszkają. Mamta powiedziała, że chciałaby powiedzieć tylko tyle, że Chrystus jest jej wielką miłością. Ona odczuła miłość Chrystusa tutaj, ale właśnie w postaci miłości ojca, matki, braci, sióstr, których tutaj zyskała i że tej rodziny nigdy by nie chciała stracić. Ale tę miłość Chrystusa utożsamia z ludźmi, których tu spotkała.
बस और कुछ नहीं चाहती हूँ
Reportaż z indyjskiego ośrodka w Jivodaya przygotowała Beata Zajączkowska. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.